Powracamy do naszej rozmowy, księże profesorze. Odwaga, odwaga, która mieszka w nas, odwaga, która czasem tli się takim małym płomyczkiem, spróbuję dokonać resume naszej rozmowy sprzed kilku minut.
A nawet tylko bladymi iskierkami.
Aha, ale cierpliwością, świadomością, że ona tam jest, tkwi w nas, prawda? Mhm. Możemy ją rozbudzić.
Tak. I to inne imię cierpliwości to jest wytrwałość.
Kolejna cnota.
Kolejna cnota, tak. W zasadzie taka wersja, tej samej cnoty, która tak pozwala nam przezwyciężać nasze kryzysy, która pozwala nam radzić sobie z tym, co nie sprzyja, czy to w świecie, czy w nas samych. I głównie tutaj mówimy, że chodzi o przemianę samego siebie. I teraz tak, jak daleko możemy iść tą drogą?
Jak daleko? Nie wiemy.
Nie wiemy, ale też w nadziei, że otrzymamy jakiś znak, że nie jesteśmy sami. Łatwiej może oczekiwać i liczyć na takie znaki człowiekowi, który jest religijny, który ma myślenie religijne.
Często odnajduje Boga w takich trudnych sytuacjach, tak, dramatycznie trudno.
Często właśnie odnajduje Boga i zwraca się do Boga. Ale kiedy ja mówiłem o tej modlitwie już takiej bezsłownej, modlitwie samych jakby...
Emocji.
Emocji, to mam na myśli też modlitwę taką naturalną. Człowieka, który Boga nie zna, ale nie wyklucza, że Bóg jego zna, że Bóg się może nim zainteresować. I nawet tu nie jest ważne od razu, jak ten Bóg się nazywa, ale ważne jest to, żeby jednak myśleć o absolucie. Ale uwaga, uwaga. Nikt nie jest samotną wyspą. To słowa poety, które stały się wręcz częścią języka, powiedziałbym potocznego. A mamy na myśli to, że nikt nie jest sam, nawet jak doświadcza samotności, nawet kiedy doświadcza jej przeraźliwie, to nie jest sam. I niemalże z reguły. Do Boga i do absolutu dochodzimy poprzez innych ludzi.
I właśnie... Znów wraca ten człowiek. Ten bardzo potrzebny człowiek.
Potrzebny jest człowiek. I stąd czyjaś wiara, czyjaś dobroć także. Opowiem coś, co mną bardzo wstrząsnęło dobrych 20 lat temu. Ja byłem jednym z ludzi zafascynowanych i nadal pozostaję Matką Teresą z Kalkuty.
To tak jak ja.
Nie dziwię się. Tak.
Moja ukochana święta.
I ukazały się już po jej śmierci, po beatyfikacji jej listy, w których wyznaje swojemu kierownikowi duchowemu, jak często przeżywa zwątpienie, opuszczenie. Więc ona miała okresy zwątpienia, opuszczenia, niewiary. Ale każdy, kto ją spotykał, mógł odradzać swoją wiarę. Patrząc właśnie na tę jej dobroć.
Zapalała tę lampeczkę maleńką.
Zapalała
do odwagi.
Zapalała tę lampeczkę, choć w swojej duszy, w swojej świadomości przeżywała ogromną mękę związaną z wątpieniem w istnienie Boga. Ale myślę, że to jest ten autentyczny wymiar świętości. Święci nie są malowani słodkimi kolorami.
Byli ludźmi.
Byli ludźmi, tak.
Byli ludźmi. Wspomniał ksiądz profesor o Matce Teresie z Kalkuty. Pamiętam, kiedy był pożar naszego Domu Pomocy Społecznej tu przy ulicy Głowackiego. Kiedy cudem, przy takiej ogromnej determinacji, oddaniu wszystkich, strażaków, sąsiadów, tak, ludzi, wszystkich.
Tak, ja tym pożarze tylko z mediów wiem, ale przypominam sobie.
Z samego rana byłam tam.
Tak.
I właśnie kiedy przywozili podopiecznych pensjonariuszy do różnych domów opieki, wszyscy zatrzymywali się w zadumie i zadawali pytanie, jak to się stało? Nikomu nic się nie stało. Nikt nawet nie skręcił ręki, nogi. Otuleni kocami, ludzie niepełnosprawni, niechodzący.
Tak.
Nasz pan Andrzej Szymczakowski, którego przywołam, także poeta wyjątkowy,
tak, ja
wrażliwy, no przecież wiem.
Ja nawet kiedyś mu wieczór autorski
zorganizował. Może nas słucha, bo słucha naszych audycji.
Tak,
pozdrawiamy panie
Andrzeju. Pozdrawiamy pana Andrzeja.
Przywołujemy tamtą chwilę, ponieważ pani Zosia, niewidoma od dziecka, maleńka pani Zosia, którą przytuliłam, kiedy przejeżdżałyśmy na Stare Miasto, powiedziała: Matka Teresa nas uratowała. Tu ta siła wiary w każdym, ktokolwiek by nie był, ogromnie wzrasta. A kiedy strażacy w 3 dni po pożarze znosili, spłonął ten dach zupełnie, właśnie tam była jedna wielka czarna plama, znieśli obraz, a właściwie to chyba trudno nazwać obrazem to dzieło, to arcydzieło już teraz wyjątkowe, wisi na honorowym miejscu w Domu Pomocy aktualnie, z materiału, z tkaniny, taki patchwork zrobiony, w postać Matki Teresy z wielkim sercem, z taką bardzo smutną twarzą.
Ona patronuje temu domowi.
Tak, ale dlaczego była na strychu właśnie ten obrazek? Dlatego, że nie był najpiękniejszy wizerunkowo, jak stwierdzili plastycy. Że artystycznie był taki mniej piękny, więc postawiono go na strychu z konkursu. Ktoś narysował, czy wykonał tę pracę w konkursie. Więc postawiono na strychu tę Matkę Teresę.
Ale pani Zosia zbudowała sobie z nią więź.
Ale ona nie spłonęła.
I ona nie spłonęła. I to jest też jakiś taki znak.
Tak. I pani Zosia właściwie, i nie tylko pani Zosia, wiele osób tam także mających różne problemy, dla nich ta więź była ogromnie stabilnym mostem, żeby przejść przez ten czas, zanim powrócą do domu. Bo przecież czas jakiś w tym domu ich nie było. Zwątpienie. Ból. To jest przecież tak bliskie każdemu z nas, księże profesorze.
Zwłaszcza dla ludzi, którzy są zdani na opiekę i pomoc innych, bo właśnie tacy są pensjonariusze domu pomocy społecznej. Najczęściej przecież ludzie na wózkach, schorowani.
Uzależnieni od innych
ludzi. Uzależnieni od innych, więc w takim stanie jeszcze bardziej się przeżywa chwilę niepewności. I to rzeczywiście musiało być wielkim dramatem. I wcale się nie dziwię, że tak głęboko przeżywali zarówno zagrożenie, ocalenie, jak też to, czy powrócą.
Powrócili. I ten powrót jest takim, ale jakże oczekiwanym. Trzeba było tej cierpliwości, tej wytrwałości. Tak. I tu możemy zobaczyć, prawda, to taki przykład nam się zrodził w czasie naszej nocnej rozmowy, jak także inni dołączali do tego grona, do tej grupy przyjaciół. Przecież koncerty, jakieś spotkania, inne możliwości. To po ludzku jest takie oczywiste, ale dla pani Zosi, dla pana Andrzeja, ten czas, by powrócić do domu, dłużył się niewątpliwie.
No, na pewno się dłużył, ale też no właśnie...
Ale nadzieja.
Żyli nadzieją, bo właśnie nadzieja polega na tym, że... jest w zasadzie jakimś uwierzeniem, że nie tylko zło się dzieje, że także na tym świecie wydarza się coś dobrego.
Wybitny etyk, filozof, nadzieja. Ludzie tysiące definicji wypowiedzieli na ten temat. Miliony, powiedziałabym, myśli. Ale jakże ona jest mocna, ta nadzieja. Jaką ona ma siłę.
Tak, no tak jest, że
wierzyć,
że o tych najważniejszych sprawach to jest nawet trudno mówić, bo trzeba je przeżyć. I oczywiście każda definicja, jeśli jest ich nawet wiele, jest no już jakąś interpretacją. Natomiast zgodzę się z tym, że w nadziei jest jakaś moc. Jest to taka moc, że po prostu widzę coś, czego jeszcze nie ma, czego pragnę i jestem przekonany, jestem przekonana, że zło nie zwycięży.
Nadzieja to jest taka podstawa tego programu duchowego, jak mówią goście ze wspólnoty często w naszym studiu, że ta ich droga to jest taki program przemiany duchowej. Odnalezienia nie tylko ciała, psychę, ale jeszcze ducha.
Mhm.
I że jest wtedy prościej. Czują się pewniej. Wiedzą chyba, że wybrali tę drogę, o której no, myślę.
Tak, nie wiem nawet, czy to jest tylko kwestia wiedzy, bo to jest przede wszystkim kwestia jakiegoś
odczuwania,
głębokiego doświadczenia, co to znaczy zejść na ten poziom duchowy. No, odnaleźć źródło spokoju. Źródło spokoju.
Po prostu.
Tak.
Przepraszam za moje po prostu.
No, po prostu da się powiedzieć, ale...
Łatwo powiedzieć,
ale wiemy, że są tacy ludzie, którzy no nagle doznają uspokojenia wewnętrznego i to jest właśnie odkrycie w sobie wymiaru duchowego.
To jest także ten cud swoistego uzdrowienia.
No to jest cud przemiany. To jest właśnie cud przemiany.
Idziemy w stronę wyjątkową, bo to najważniejsze święta w naszej tradycji chrześcijańskiej. No właśnie. Krzyże nosimy na plecach. Wszyscy. Nosimy. Nie lubimy rozmawiać o krzyżu. Prawda, księże, profesorze?
Nie. No nie lubimy, bo to jest trudny temat. Poza tym, nawet jak sobie uświadamiamy cierpienie, no to szukamy remedium na nie. Natomiast są takie krzyże, które no trzeba do końca nieść, z których nie ma uwolnienia. Dla niektórych ludzi może dopiero śmierć, naturalna śmierć jest uwolnieniem od krzyża. Ale kiedy spojrzymy już oczami wiary, że Bóg sam stał się człowiekiem i dzielił nas, nasz los do końca, i zawsze uważam, że popadamy w fałszywe tony, kiedy próbujemy wytłumaczyć, dlaczego cierpienie kogoś dotyka i też dlaczego cierpienie dotknęło Jezusa. No, on sam się modlił przecież w ogrójcu, jeszcze przed pojmaniem go, o oddalenie kielicha. On wiedział, że ma wypić ten kielich i chciał, ale zdawał się na wolę ojca. Niektórzy nawet mówią, no jakże okrutny musiał być ojciec, już pomijając, że jest jakaś jedność w samym Bogu. To jest także no, dogmat naszej wiary o jedności pomiędzy trzema osobami boskimi. Ale jednak no, Jezus przeżywał strasznie trwogę swojej śmierci. To tylko u ewangelisty Łukasza jest taki szczegółowy opis o krwawym pocie.
Krwawym pocie.
Tak. No, ale to i niektórzy mówią, że Łukasz zwrócił uwagę na ten szczegół, dlatego że sam był z wykształcenia i z praktyki lekarzem. Ale rzeczywiście to pokazuje no to cierpienie i lęk. Lęk.
Po ludzku.
Przed śmiercią. Poza tym, czy tu śmierć była czymś najgorszym? No tak, bo śmierć jest kresem życia, ale Jezusa spotkała przecież zdrada. Spotkał go spisek. Cały ten splot
okoliczności
i wydarzeń politycznych. No w zasadzie Herod i Piłat i kapłani Annasz, Kajfasz, oni się trochę nim bawili. Odsyłano go od jednego do drugiego. Cała ta wędrówka jest w ogóle wstrząsająca. A także no to, co mamy w przedstawieniach Drogi Krzyżowej, tak, które są trochę rozbudowane w stosunku do przekazów tekstowych, no ale on rzeczywiście upadał, był wyczerpany
fizycznie,
ale też myślę, że i
duchowo,
psychicznie. Tak, no duchowo, no ciągle.
Psychicznie.
Ciągle jednak towarzyszy mu modlitwa i to modlitwa wstrząsająca. To są słowa psalmu, psalm 22. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? To na krzyżu słyszymy te słowa, ale można sobie wyobrazić, że on ciągle te słowa jakoś powtarzał, że właśnie to są jego słowa w tej chwili, czy w tych godzinach dźwigania krzyża, przybijania do krzyża, no i męczenia się już na krzyżu. Więc no tu Jezus jest bardzo bliski, po prostu no jest jednym z nas. Jest dopiero środa Wielkiego Tygodnia, no ale przecież my żyjemy w czasie po zmartwychwstaniu. I oczywiście już z perspektywy zmartwychwstania widzimy przemianę i także nieśmiertelność. Jezus...
My to wiemy.
My to wiemy, ale gdybyśmy chcieli się wmyśleć w jego przeżycia właśnie związane z męką i śmiercią na krzyżu, powiem coś, co myślę, że polscy katolicy powinni usłyszeć. Nasi bracia ewangelicy są bardziej wrażliwi na Wielki Piątek. Tak się złożyło, że ja przez 3 lata mieszkałem w kraju protestanckim, w Szwajcarii. I Wielki Piątek jest dniem wielkiego święta, milczenia. Zamiera całe życie, nawet w ruchliwej Szwajcarii. W Polsce gdzieś w latach 90. senator Wende, który był ewangelikiem, proponował ustanowienie Wielkiego Piątku jako święta. I zdaje się, że bardzo niewielu posłów katolickich rozumiało, o co mu chodzi. Ale my właśnie, na tym polega ekumenizm, że my mamy różne wrażliwości chrześcijańskie, ale to nie jest moja czy ich wrażliwość, to jest nasza wspólna wrażliwość. Właśnie ewangelicy pozwalają nam głębiej przeżyć
ten
Wielki
czas.
Piątek, ten czas. I potem Wielka Sobota, która w naszej obrzędowości jest czasem zgiełku strasznego. I dopiero świętujemy, jak jest Wielkanoc. Ale w zasadzie wszystkie te 3 dni, one układają się w jeden dramat. Dramat odkupienia.
W jedną całość.
I stąd myślę, że od Wielkiego Piątku do niedzieli, to jest do niedzieli wielkanocnej, to jest właśnie ta całość, którą nazywamy misterium paschalnym. Czyli Pascha, przejście. I tu sięgamy jeszcze do żydowskich korzeni chrześcijaństwa. To byłby pewnie osobny wątek, no ale słowo Pascha nie wzięło się znikąd.
Po 23 do tego wątku do naszej rozmowy, powrócimy. Przypomnę, ksiądz profesor Alfred Wierzbicki jest dziś Państwa i naszym gościem. Spotkamy się ponownie przy mikrofonach po godzinie 23:00.